Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja w ten niedzielny, późny wieczór. Razem będziemy, przynajmniej w ramach rozmów niedokończonych, prawie że do godziny 12 trwać. Ufam, że wielu z Państwa teraz ma dobry czas, by też podjąć poważną refleksję na temat swojego życia. A dzisiaj myślę, że temat bardzo ważny. Przypomnę, że dzisiaj to następny program rozmów niedokończonych w ramach tematu małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Ten temat podjęliśmy w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, w ramach naszego też czynnego, poważnego, odpowiedzialnego przygotowania się do synodu o rodzinie. Jak wiemy, Ojciec Święty zaprasza wszystkich, byśmy modlitwą, naszą wspólną refleksją ten temat podejmowali. To jest temat, który dotyczy każdego wierzącego, a wiemy, że małżeństwo, rodzina nie zamyka się tylko w świecie ludzi wierzących. Ma wpływ na całą rzeczywistość też, w której żyjemy, wraz z całą społecznością świecką. Dzisiaj temat, który chcemy podjąć, uprzedzam temat, myślę też, i niełatwy, trudny, i dlatego tym bardziej potrzebny, sakramenty święte dla rozwiedzionych. Drodzy słuchacze, jak zwykle do takich tematów niełatwych zapraszamy specjalistów i dlatego tu za szybą się uśmiecham do ojca profesora doktora habilitowanego Kazimierza Lubowickiego, misjonarza Maryi Niepokalanej. Witamy bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ojcze profesorze, już widzowie telewizji Trwam już się przyzwyczaili do twarzy, do oblicza bardzo mądrego, ale też bardzo, myślę, taką dobrocią promieniującego. A teraz niejako daje się do dyspozycji nas wszystkich, ponieważ wspomniałem, że to jest specjalista, tylko tak dla potwierdzenia. Ojciec profesor doktor habilitowany Kazimierz Lubowicki jest dyrektorem Instytutu Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny, sekretarzem Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich. Jest ojciec profesor autorem wielu książek, ja wspomnę chociażby trzy: Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Elementy duchowości w obrzędach sakramentu małżeństwa Kościoła Łacińskiego i Życie małżeńskie uczynić Eucharystią. Oczywiście to nie wyczerpuje książek, pism, artykułów ojca profesora Kazimierza Lubowickiego. Ale też chyba zapomniałem wspomnieć o jednym. Czytelnicy naszego dziennika w ostatnim czasie znają z felietonów, które ojciec Kazimierz...
Każdy czwartek.
Także
W środę pisze ksiądz profesor Bortkiewicz, a we wtorek kochany i mądry ksiądz biskup Stanisław Stefanek, którego niniejszym pozdrawiamy, a ja w czwartek.
Serdecznie go pozdrawiamy, bo w ramach tego cyklu oczywiście ksiądz biskup Stanisław Stefanek bierze czynny udział i jak się spodziewamy, on nas w tej chwili pewnie słucha. Drodzy słuchacze, przechodzimy już teraz do tematu. Myślę, że też dla Państwa będzie wystarczająco dużo czasu, by móc zadzwonić, by móc zapytać ojca profesora, ale też i dzielić się swoimi wrażeniami, swoimi może osobistymi doświadczeniami. Na tym polu wielu z Państwa ma wiele, wiele doświadczeń. Prosimy Ducha Świętego, by oświecił naszego profesora, ale też prosimy Ducha Świętego, by w tej chwili oświecił każdego słuchacza, byśmy do tego zagadnienia podeszli bardzo, bardzo poważnie, bo wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za jedność w małżeństwie, za świętość rodzin. O to się modlimy. Ojcze profesorze, zwykliśmy robić taką syntezę. Nie wiem, czy się to nam uda, ale może tak bądźmy wierni tej pewnej tradycji. Jesteśmy świadomi, że część słuchaczy nie miała możliwości oglądać tego programu w wersji, czyli w telewizji. Teraz mamy więcej czasu, więcej takiej też swobody. Czas nas tak nie goni. I dlatego bym prosił teraz, gdyby naszym słuchaczom przypomniał ojciec profesor, do czego dotyczyła dzisiejsza refleksja. Temat ogólny znamy, ale jak tę refleksję osobiście rozwinął ojciec profesor?
Jak ojciec rektor słusznie podkreślił, jest to temat ogromnie ważny, ponieważ z jednej strony dotyczy życia ludzkiego, często zdruzgotanego, zniszczonego poprzez rozpad małżeństwa, a z drugiej strony dotyczy samego Jezusa Chrystusa. Nigdy nie jest dosyć podkreślać, że sakramenty święte to nie są jakieś usługi, świadczenia. Sakramenty święte to nie są rzeczy. Sakramenty święte to jest osobiste spotkanie wciąż z wciąż żywym, obecnym Jezusem Chrystusem. My tutaj słyszymy, jak w różnych środkach społecznego przekazu dziennikarze powtarzają, że trwa dyskusja nad dopuszczeniem do rozwiedzionych do komunii świętej. Najpierw trzeba powiedzieć, że to nie jest sprawa, czy komuś się da, czy nie, hostię konsekrowaną. To by było zbyt proste. W trakcie tego dzisiejszego wieczoru o tym będziemy szerzej mówili, co to jest tak naprawdę. Ale też trzeba powiedzieć, że takie sformułowanie wprowadza w błąd, bowiem przed rozwiedzionymi cywilnie, którzy nie związali się z nikim innym, droga do sakramentów świętych jest nie tylko szeroko otwarta, ale Kościół wręcz do udziału w tych sakramentach zaprasza. Rozwiedzeni są różni. Są rozwiedzeni, którzy tacy są nie z własnej winy. Oni marzyli, że ich życie będzie piękne, że małżeństwo będzie na zawsze wyłączne, wierne. I nagle czują się skrzywdzeni, porzuceni. Usłyszeli mnóstwo bolesnych słów. I dla nich jak najbardziej pierwszym i najważniejszym lekarstwem jest sakrament pojednania i sakrament Eucharystii, Komunia Święta. Jeżeli dobrze przeżyją sakrament pojednania, najpierw ten sakrament, gdzie formuła rozgrzeszenia mówi, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, w sakramencie pojednania mogą uzyskać wewnętrzny pokój. Gdzieś Jezus Chrystus może uciszyć te ich wewnętrzne dyskusje z samymi sobą, ze swoim współmałżonkiem, te żale, te krzywdy. Może pomóc im zrównoważyć bilans ich życia, zobaczyć, że nie tylko druga strona jest winna. Może pomóc im w cichości, pokorze popatrzeć na sytuację, ale też z nadzieją. Oni, którzy doświadczyli odrzucenia, upokorzenia, usłyszeli tyle raniących słów, przystępując do Komunii Świętej, mogą, jak Jan Apostoł, przytulić się do Chrystusowego serca. Poczuć się, mówiąc najprościej, kochani.
i dlatego są bardzo zaproszeni do sakramentów. Sakramenty święte mogą ich uleczyć. Są też niestety ci, którzy przyczynili się do rozpadu małżeństwa. Oni też często nie związali się z nikim, ale jeżeli dobrze przeżyją sakrament pojednania, mogą im się oczy otworzyć na ich okrucieństwo, na ich brak odpowiedzialności. Po prostu mogą się w nich uaktywnić te wszystkie warunki dobrej spowiedzi. I to jest skarb tak samo dla nich. Więc podsumujmy. Rozwiedzeni cywilnie, którzy nie związali się z nikim, przed nimi mają otwartą drogę do sakramentów świętych na zasadach obowiązujących wszystkich. Natomiast dziennikarze też lubią mówić rozwiedzeni, którzy zawarli powtórne małżeństwo. Małżeństwo jest jedno jedyne, powtórnego małżeństwa nie ma. To, co jest powtórne, trzeba z całym szacunkiem dla ludzi, ale też dla Boga, dla prawdy powiedzieć. To, co jest powtórne, to jest życie w cudzołóstwie. A szóste jest nie cudzołóż. Ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane, że czasami to powtórny związek może być wreszcie związkiem niosącym pokój, oparcie, to wszystko, tak. To wszystko być może, ale nikt z nas, choćby nawet nie wiem jak współczuł, nie może powiedzieć, że to nie jest grzech. I dlatego ci, którzy związali się z kimś, no to mają żonę, mają męża. Lekceważą Boże przykazania, lekceważą prawo Boże. Oni niestety nie mogą przystępować do komunii świętej. Ale wiele rzeczy mogą robić. Kilka lat temu przyszła do mnie pewna oazowiczka, bardzo gorliwa dziewczyna, pamiętałem jej gorliwość, modlitwy, jak biegała z Pismem Świętym pod pachą, ale tak biegając z tym Pismem Świętym się podstarzała, męża nie znajdowała, spotkała rozwodnika i z nim się związała ślubem cywilnym. Przyszła razem z mężem i mówi, co zrobić, żeby przystępować do komunii świętej. Odnosząc się do 84 punktu z adhortacji Jana Pawła II, Familiaris Consortio, pytam ją, a w każdą niedzielę uczestniczycie w Eucharystii? No nie. Mówię, a szkoda, bo możecie i powinniście. Pytam dalej, a codziennie klękacie całą rodziną do modlitwy? Nie, proszę ojca. Mówię, szkoda. Bo możecie i powinniście, i to ma sens. A rozważacie Słowo Boże? Tak jak kiedyś dzieliłaś się w małych grupkach, tak teraz dzielisz się? Nie, już od dawna nie brałam Pisma Świętego do ręki. Ale proszę ojca, my chcemy przystępować do komunii świętej. Mówię, popatrz. Ja rozumiem to, że chcesz. Ja rozumiem to, że ciebie boli. Ale popatrz, twoje odpowiedzi, wasze odpowiedzi świadczą o tym, że wy tak naprawdę na co dzień to nie staracie się, by żyć w komunii z Bogiem. Komunia, cóż to jest komunia? Komunia to najściślejsze, jak sobie można wyobrazić, zjednoczenie. Można powiedzieć obrazowo, jedno serce, jedna dusza, jedno codzienne życie i jedno ciało. Komunia, mówimy komunia święta, komunia eucharystyczna, ale też mówimy komunia małżeńska. I w małżeństwie to my wiemy, że jedność ciała zakłada jedność serca, duszy i codziennego życia. Nagość ciała zakłada nagość serca, duszy i codziennego życia. I gdyby ktoś nam powiedział, że przyszedł jakiś mąż do żony i mówi, wiesz, mnie tam nie interesuje, co ty myślisz, czego ty pragniesz, mnie tam nie interesują twoje prace, smutki, pragnienia, radości, mnie to nie interesuje, ja chcę twego ciała. Byśmy powiedzieli, bestia. No a jeżeli my naszym praktycznym życiem mówimy Chrystusowi, Panie Jezu, ja tam Słowa Bożego to nie rozważam, mnie to tam nie interesuje, co ty masz do powiedzenia. Ja tam z tobą nie chcę mieć jednego serca, nie chcę, żeby moje serce biło w rytm twego serca. Codzienne życie przeżywane z tobą według twego prawa, według twojej mądrości, według twoich przykazań. No ty wprawdzie, Panie Jezu, mówisz, że kto mnie miłuje, ten będzie zachowywał moje przykazania, ale nie, nie. Ja chcę twego ciała. To też trzeba powiedzieć, bestia. Patrzcie, jak my czasami egoistycznie traktujemy Pana Jezusa, jakby to była rzecz. A Pan Jezus jest żywy. My przecież wierzymy, że w Komunii Świętej jest żywy i prawdziwy Pan Jezus. Żywy i prawdziwy. Więc przystępować do Komunii Świętej, bo mówimy albo przyjmować, albo przystępować. Osobiście nawet wolę to. Przystępować do Komunii Świętej. Czyli budować tę relację osobistą między nami a Jezusem. Pozwolić, żeby On nas przemieniał w siebie. Pozwolić, żeby w nas wchodziła logika Jego życia. Przystępować do Komunii Świętej to nie tylko zjadać konsekrowane hostie. To całe swoje życie przemieniać. Stąd się wzięła moja książka Życie małżeńskie uczynić Eucharystią. I wtedy wszystko to, co najprostsze, najzwyczajniejsze, wygląda inaczej. Komunia Święta. Ci, którzy żyją w konkubinacie, ci, którzy żyją na co dzień w grzechu cudzołóstwa, odpowiadając na ankietę ogłoszoną przez papieża Franciszka, napisali między innymi tak. Przytacza te wypowiedzi 93 i 95 punkt Instrumentum Laboris, czyli narzędzia pracy dla synodu. Cytuję. Żyjący w cudzołóstwie oczekują publicznego dopuszczenia do sakramentów ze strony Kościoła. Problemem nie jest nawet to, że nie mogą otrzymać komunii, ale fakt, iż Kościół publicznie ich do niej nie dopuszcza. Wydaje się zatem, że ci wierni po prostu nie chcą być traktowani jako żyjący w sytuacji nieregularnej. Czyż to nie okrutne? Czyż to nie okrutne wobec Jezusa Chrystusa? Na Jezusie Chrystusie? Nie, to nawet nie zależy. Ale chodzi o to, żeby Kościół powiedział, z wami jest wszystko w porządku. I wtedy Kościół z szacunkiem, z najgłębszym szacunkiem. Jan Paweł II kiedyś wołał, z jakim szacunkiem trzeba nam myśleć. To proste słowo człowiek. Bóg stał się człowiekiem. Kościół z szacunkiem wtedy musi przypomnieć. Wiesz, to nie wystarczy powiedzieć rozwiedzeni, to nie wystarczy powiedzieć małżeństwo się rozpadło. To trzeba oczy otworzyć, zobaczyć szlochającą żonę, upokorzoną, zdradzoną. To trzeba zobaczyć dzieci, które już cię teraz nie znajdują w sąsiednim pokoju za ścianą, które nie mają szansy zobaczyć, jak całujesz ich matkę, które są same w tym świecie. To jest rozpad małżeństwa. Więc jeżeli Jezus Chrystus cię powołał, abyś był mężem dla twego męża, a ty nie chcesz, mężem dla twojej żony, przepraszam. Jeżeli Jezus Chrystus Cię powołał, abyś była żoną dla Twego męża, a Ty nie chcesz. Jeżeli Jezus Chrystus Cię powołał, abyś był ojcem dla Twoich dzieci, a Ty nie chcesz. Jeśli Jezus Chrystus Cię powołał, abyś była matką dla Twoich dzieci, a Ty nie chcesz. To o jakiej komunii życia, myśli, serca z Jezusem Chrystusem mówimy? Po prostu nie żyjesz w komunii. Chcesz tylko konsekrowane hostie przyjmować. I to nawet nie zawsze. Ten sam dokument Instrumentum Laboris mówi, że niektórzy, że tu jest problem, że niektórzy rozwiedzeni cywilnie, gdy nie mogą otrzymać komunii świętej, to idą do jakiejś grupy religijnej, do jakiejś wspólnoty wyznaniowej. Nawet tam, gdzie nie ma kapłaństwa, nie ma komunii, więc biorą opłatki, byle wyglądać jak ci wszyscy inni. Dalej w tym 95. punkcie czytamy: żądania stają się bardziej zdecydowane, przede wszystkim przy okazji przystępowania do sakramentów przez dzieci. Czasami pragnie się dopuszczenia do komunii, aby zostać uznanymi przez Kościół i wyeliminować poczucie wykluczenia i zmarginalizowania. Gdzie jest Jezus Chrystus? Zależy na spotkaniu z Jezusem Chrystusem? Czasami myślę sobie, jeżeli przychodzi do głowy komuś w grzechu żądać. Dokument mówi żądania. Żądać komunii świętej. To znaczy, że za mała jest świadomość świętości, nadzwyczajności Eucharystii. Że trzeba nam coraz pilniej rozwijać kult Najświętszej Eucharystii. Uczyć klękać z największym szacunkiem, uczyć adorować, uczyć przygotowywać się poprzez modlitwę, uczyć dziękczynienia, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy, gdy mówimy chcę do komunii, chociaż nie chcę być z Chrystusem, nie chcę chodzić Jego drogami. Ostatnio mówi się też o komunii duchowej dla rozwiedzionych. Ja rozumiem, co ktoś ma na myśli, ale tutaj musimy być bardzo precyzyjni. Wolałbym mówić o tęsknocie, o głodzie, o wołaniu z głębi własnego serca do Boga, o szukaniu Boga, o tym wszystkim. Natomiast termin komunia święta duchowa jest w teologii duchowości bardzo ściśle określonym terminem. Komunia święta duchowa to jest jeden z elementów komunii tej eucharystycznej. I komunia duchowa jest dopuszczalna dla tych, którzy są w stanie przystępować do komunii świętej eucharystycznej. Jeżeli jestem w stanie być jedno w rzeczywistości, to wtedy tylko jestem też w stanie być jedno w sposób duchowy. A kiedy? Jeżeli nie ma kapłana, który odprawi mszę świętą. Jeżeli ja na przykład leżę w szpitalu, nie mogę przyjść na mszę świętą, którą ktoś odprawia, więc wtedy jednoczę się z Jezusem duchowo. Ale Karol Wojtyła w Promieniowaniu Ojcostwa napisał: bo to, co duchowe, nie może być fikcją. Jeszcze bardziej nie może być fikcją niż to, co cielesne. Więc jeśli w rzeczywistości nie możesz kogoś przytulić do serca, podać mu ręki, rozmawiać z nim, dzielić się troskami, radościami, to jaki ma sens mówienie, że duchowo jesteśmy z nim zjednoczeni? Jaka więc jest droga? To święty papież Jan Paweł II, cudowny, mądry papież, który przez czas swego pontyfikatu napisał i powiedział mniej więcej połowę tego wszystkiego, co na przestrzeni całej historii Kościoła powiedziano o małżeństwie i rodzinie. Ten cudowny papież w adhortacji Familiaris Consortio mówi bardzo konkretnie. Rozwiedzeni, którzy pozostają wierni przyrzeczeniom małżeńskim, mają otwartą drogę do życia sakramentalnego. Ci, którzy, to też nie jest takie jasne, jednoznaczne, to też tego nie można tak jednoznacznie ocenić, każda sytuacja jest inna. Ci, którzy z kimś się związali, oni mają robić wszystko, co możliwe, a resztę zostawić Panu Bogu. Eucharystia, papież to wymienia. Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego, codzienna modlitwa, wychowanie dzieci, uczynki miłosierdzia, walka o sprawiedliwość społeczną, ale też czyny pokutne, bo człowiek, który naprawdę spojrzy na siebie w całej prawdzie, to widzi, że no jak się życie ułożyło, tak się ułożyło, ale cudzołóstwo jest cudzołóstwem, grzech jest grzechem, zniszczone małżeństwo jest zniszczonym małżeństwem, więc nosi w sobie tę skruchę, niemą prośbę o przebaczenie. A co będzie? W tym porządku łaski my musimy być posłuszni naszemu Panu i Mistrzowi, Jezusowi Chrystusowi. Tutaj Kościół nie wymyśla swoich zasad. Kościół tylko strzeże tego, co mu Jezus Chrystus powierzył w tym porządku łaski. A co będzie po drugiej stronie życia? Zobaczymy, jak tam zajdziemy. Dzisiaj róbmy wszystko, co możliwe i powierzajmy się pokornie Bogu.
Ojcze profesorze, zanim poproszę słuchaczy, to ja sobie pozwolę może zadać jako pierwszy, bo chyba to jest też w naszej argumentacji bardzo istotne, żeby spojrzeć historycznie też, jak wyglądała sprawa komunii świętej właśnie dla osób, które były w nieregularnych związkach. Czy w ogóle coś takiego istniało? Więc myślę, że to świeże, kiedy Ewangelia była tak jeszcze świeża, jaka była praktyka Kościoła? I myślę, że ten głos też może być dla nas wszystkich ogromnie ważny.
Kilka lat temu podjąłem trud wydawania źródeł duchowości małżeńskiej. Między innymi Magisterium Kościoła Katolickiego. Najstarszy dokument, który umieściłem w jednym z tomów, to są kanony synodu w Elwirze, około 306 roku. Potem są dokumenty innych synodów. W całej historii Kościoła Kościół czuł odpowiedzialność za Jezusa Chrystusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. I bardzo jednoznacznie pilnował tego, żeby komunia eucharystyczna zjednoczenie z najświętszym ciałem Jezusa Chrystusa było równoznaczne ze zjednoczeniem z Jego nauką. I tak na przykład. To dotyczy oczywiście osób rozwiedzionych, ale nie tylko. Na przykład synod w Elwirze, 306 rok, kanon 9. Jeśli chrześcijanka zostawi męża cudzołożnika, również chrześcijanina, i wyjdzie za innego, trzeba jej tego zabronić. Jeśli jednak to zrobi, otrzyma komunię dopiero, gdy umrze opuszczony mąż. Kanon 8. Kobiety, które bez żadnego uprzedniego powodu zostawiają swych mężów i współżyją z innymi, nawet na końcu życia nie otrzymają komunii. 306 rok. Kanon 12. Matka lub ojciec, albo jakakolwiek chrześcijanka, jeśli para się stręczycielstwem, jako że sprzedaje cudze ciało, a raczej własne, nawet na końcu życia nie otrzyma komunii. Kanon 15. Nie wolno wydawać dziewcząt chrześcijańskich za pogan, tylko dlatego, że takich dziewcząt jest wiele i nie mogą znaleźć męża. Aby w kwiecie wieku nie popadły w duchowe cudzołóstwo. Gdyby rodzice postąpili wbrew temu, należy pozbawić ich komunii na 5 lat. Czyli proszę popatrzeć, nie żyjesz w komunii, bo wydajesz swoje dziecko za heretyka, czyli narażasz na odejście od Jezusa Chrystusa. 5 lat. Kanon 17. Tym, którzy wydaliby córki za kapłanów pogańskich, nawet na koniec życia nie należy udzielać komunii, bo niebezpieczeństwo jest większe, że kapłan pogański zniszczy córkę, przeciągnie na pogaństwo. Tutaj wcześniej mieliśmy o stręczycielach. Podobne teksty mamy o... Niestety, 306 rok. O współżyjących ze zwierzętami. O tych, którzy zabijają dzieci poczęte w cudzołóstwie. I im wszystkim odmawia się komunii. Kościół od samego początku swojej historii miał tę świadomość, że ma, że komunia to jest prawda. Przystępowanie do komunii eucharystycznej zakłada trwanie w komunii z Jezusem Chrystusem, albo dokładniej z Kościołem, którego Jezus Chrystus jest głową i Panem. I to jest jakaś wielka taka pouczająca nas uczciwość. Potem jest jeszcze jedna rzecz. W zachodniej prasie taki ksiądz Czeretti w 1977 roku podjął kwestię, że Sobór Nicejski, 325 rok, w kanonie 8 powiada tak. Konieczne jest jednak przede wszystkim, aby oni przyobiecali na piśmie, heretycy, że zgadzają się i będą posłuszni nauczaniu Kościoła powszechnego. Następnie, że pozostaną we wspólnocie z tymi, którzy 2 razy zawarli małżeństwo. I ksiądz Czeretti mówi, 2 razy zawarli małżeństwo. Tutaj nie chodzi o tych, którzy za życia żony czy męża zawarli drugie małżeństwo. Tutaj na początku Kościoła w ogóle sobie nie wyobrażano, że można zawrzeć drugie małżeństwo. W kanonach synodów znajdujemy na przykład zakaz, żeby kapłani uczestniczyli w weselach tych, którzy gdy owdowieli, zawarli drugie małżeństwo. I motywacja jest, z czegóż macie się cieszyć, jeżeli oni ulegli słabości swego ciała. Także to jest druga rzeczywistość. Od początku Kościoła myślano wręcz, i to nie dlatego, że ktoś nakazywał, tylko takie było rozumienie związku małżeńskiego, że związek małżeński to nie jest tylko kwestia życia seksualnego, że związek małżeński jednoczy się przede wszystkim przez zjednoczenie dusz, jak to pisze Augustyn, bardziej niż przez zjednoczenie ciał. I że to zjednoczenie dusz trwa na wieki. Na ten temat są bardzo precyzyjne studia takiego jezuity, ojca Henri Cruzel. To jest znany patrolog, profesor gregoriany. On to bardzo dokładnie przestudiował. Tak więc od początku Kościoła tu nie ma najmniejszej wątpliwości. Najmniejszej wątpliwości być nie może, ponieważ tu chodzi, jak powiedziałem na początku, o dwie rzeczy. O godność osoby ludzkiej i o godność Jezusa Chrystusa. O godność osoby, którą grzech niszczy, poniewiera. Jezus Chrystus nigdy się nie zgodzi na to, żebyśmy wyznawali komuś miłość na niby, żebyśmy odwoływali raz dane słowo. Sytuacja jest trudna, oczywiście. Ja ponad 20 lat pracuję z małżeństwami na co dzień. Ja widzę te trudne sytuacje. Czasami człowiek płacze, wyje, ale ja nie jestem Panem Bogiem. Nikt z nas nie jest Panem Bogiem. Też musimy w którymś momencie stanąć całą pokorą. I to jest właśnie ciekawe. Kilka dni temu rozmawiałem z porzuconą żoną. Rozmawialiśmy, że dzisiaj właśnie będę uczestniczył w audycji. I ta porzucona żona mi mówi: proszę ojca, proszę też powiedzieć ode mnie, że w nas musi być dużo pokory. Butność nas niszczy. To prawda, że my niesiemy krzywdę, niesiemy zranienia, ale jak człowiek pójdzie za Chrystusem, to w którymś momencie odkrywa, że nasze krzywdy i nasze zranienia nie są ważniejsze od Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to jest coś ogromnie trudnego. Pewnie. Każdy z nas. Ja muszę się nawracać, muszę dojrzewać duchowo. Każdy musi się nawracać, musi dojrzewać duchowo. Również ci, którzy doświadczają dramatycznych sytuacji w swoich małżeństwach. Muszą się nawracać i dojrzewać duchowo. I my nie możemy powiedzieć, wierność jest niemożliwa. Wyłączność jest niemożliwa, nierozerwalność jest niemożliwa. To jakie jest nasze człowieczeństwo? Tym bardziej, że jest mnóstwo ludzi, którzy tę wierność z wielkim trudem zachowują. Tutaj przed wejściem do studia opowiadałem o innej rozmowie z kobietą porzuconą. Elegancką, dobrze sytuowaną, mądrą, dobrą, porzuconą od kilkunastu lat. Kiedyś mi powiedziała, proszę ojca, jak trudno mi zasnąć. Mam pod poduszką różaniec. Biorę do ręki różaniec i czuję, że nie jestem sama. Ale też powiedziała mi, to śmieszne i głupie. Kupiłam sobie małego pieska, Yorka. i czasami, gdy już tak chce mi się ściany gryźć, to przytulam się do niego. Pomyślałem sobie, patrząc na nią, taka elegancka kobieta i przeżywa taki dramat upokorzenia, osamotnienia, porzucenia. To są też fakty.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja w ramach cyklu Małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Dzisiejszy temat: konkretne sakramenty święte dla rozwiedzionych. 14 minut po godzinie 10. Pragnę przypomnieć numery do naszego studia Radia Maryja w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55 i Polska Południowa 56 655 23 56 i dla zagranicy 00 48 56 655 23 33 i drugi numer 00 48 56 655 23 66. Oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i Kanady dodajemy 011. I dla posiadaczy telefonów komórkowych w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Niech chwila muzyki też nas wszystkich nastroi do spokojnego, pogodnego i szczerego dzielenia się na antenie Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych, w czasie których gościem jest ojciec profesor doktor habilitowany Kazimierz Lubowicki, misjonarz Maryi Niepokalanej.
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła, bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Rodzina w świecie dobra nie zazna mocy zła. Obroni się przed fałszem, świadectwo prawdy da. Radości swej nie tai, pokona każdy ból. Sukcesem wciąż żyjąca nie zagra obcych ról. Bo przecież ma już lek na ten wspaniały stan. Uznaje bowiem, że miłości jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. lepszy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Rodzina Bogiem silna, ze śpiewem księdza biskupa Antoniego Długosza. A już teraz, tak jak obiecałem, odbieramy telefony naszych słuchaczy. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Halina z Poznania.
Witamy panią Halinę.
Ja jestem tą, która została porzucona 25 lat temu. I chcę powiedzieć, że nie czułam się porzuconą. I wcale nie musiałam się przytulać do pieska, bo ja się od razu przytuliłam do Pana Jezusa. To był największy dar w tym cierpieniu, że zobaczyłam, że w moim małżeństwie zrobiłam bożka z mojego męża, że zasłaniał mi Pana Boga. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, że to ja sama nie prowadziłam mojego męża do Boga, nie nauczyłam go kochać Boga i innych. I od tej pory zaczęłam inaczej kochać, bo już z Jezusem zrozumiałam, że Bóg mnie kocha ponad wszystko. Od tamtego dnia zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i ten sakrament małżeństwa dał mi tyle siły, że ja sama wychowałam 3 synów. Wychowałam ich do czystej miłości, do tego, żeby żyli w sakramentalnych małżeństwach. Owszem, było to trudne wychować, przekazać ideał czystej miłości, ale każdemu z nich powiedziałam, gdy już byli w wieku takim dojrzałym, 18-19 lat, że modlę się do Pana, aby przyjął ich do siebie, wziął do siebie, jeśli by mieli go obrażać ciężkimi grzechami. Że lepiej, żeby byli wcześniej i poszli do Pana, byli zbawieni, niż żebym musiała patrzeć na to, jak żyją w grzechach. Ja wtedy syn się uśmiechnął i mówi, mamo, to znaczy, że ja umrę, jak będę z dziewczyną w łóżku. I ja mówię, nie wiem, ale ja proszę o to i przyjęłam tą ofiarę, bo nie po to mam dzieci na ziemi, żeby mieć dla siebie, tylko dla was, dla Boga i dla ludzi. I to moje mówienie o miłości polegało na tym, że uczyłam ich cały czas i nazywałam po imieniu ten grzech taty, że zapomniał o Bogu, zapomniał o tym, jakim żyć, ale kazałam im kochać. Czuli gniew na ojca, ale jednocześnie wiedzieli, że to jest ich tata. I do tej pory, nawet jak mają lat 37, drugi 4 lata młodszy i trzeci, mówią do niego, tatusiu. Wiem, że ten średni syn bardzo się modli nawet za tatę. I jestem właśnie z tego dumna, że nauczyłam ich kochać tatę mimo wszystko. Ale nazywałam grzech grzechem i tak jak ojciec profesor mówił, stale przypominałam im, że nigdy nie zaakceptuję żadnych innych związków, tylko ten, który podoba się Panu Bogu. I ten sakrament małżeństwa, to właśnie ta możliwość bycia przy Bogu sprawiła, że jeszcze wychowałam 2 dziewczynki z domu dziecka. Wzięłam kuzyna alkoholika, które też wychowałam do miłości i są w sakramentalnych związkach. Wychowywałam jeszcze jednego chłopca i zostałam doradcą w tym czasie rodzinnym, pomagałam innym małżeństwom w kryzysie. I właśnie chciałabym się podzielić takim doświadczeniem, że rzeczywiście czułam się przez te lata czasami niezrozumiana przez kapłanów, że gdy poszłam do kapłana, który udzielał sakramentu chrztu nieślubnemu dziecku mojego męża i zadałam pytanie, która z osób proszących o chrzest tego dziecka ma wiarę i na podstawie czyjej wiary jest udzielony ten chrzest, ksiądz mi odpowiedział, że to, co jest dziecko winne, a po co mi taki mąż? Odpowiedziałam, że to on jako kapłan powinien mnie wspierać tej miłości do mojego męża, którego kochałam i zawsze będę kochać. A że niestety przez to, że mój mąż ma dobrą pozycję, jest ceniony, to ludzie boją mu się powiedzieć prawdę, jest nieszczęśliwy. I mówi, że byle kapłan za byle grosz wszystko zrobi. Właśnie to jest dla mnie pełne bólu, że nie mam osób, które by mogły go upomnieć i pokazać mu, jaka jest prawda, bo to, co jest, to jest właśnie najważniejsze, żeby powiedzieć prawdę temu drugiemu, ale z miłością. Liczę na to, że on usłyszy tą prawdę kiedyś w swoim sercu, bo pisze do niego w roku kilka razy na imieniny, na urodziny. Przypominam o mojej miłości, przypominam o tym, że kiedyś staniemy razem przed Bogiem, że modlę się o jego wieczność, żeby pamiętał o tym, że ostatnio właśnie po 25 latach spotkałam się wreszcie z jego rodziną. Przez 25 lat nie byłam przez nich przyjmowana i zapraszana. I doczekałam się tego momentu, że mogłam być na tej uroczystości. Gdy przyszłam, zdążyłam złożyć życzenia mojej teściowej, 85-letniej, przywitać się z rodziną, która mnie tyle nie widziała. A za 5 minut wszedł mój mąż z nią i z dwójką swoich nieślubnych dzieci, dorosłym synem i z nieślubną już wnuczką tego nieślubnego syna. Wtedy podeszłam do teściowej i powiedziałam: mamusiu, ja muszę wyjść. Niestety przy jednym stole synowa i kochanka czy konkubina, nie wiem jak ją nazwać, nie może tak być. Nie możemy być zgorszeniem. Proszę wybaczyć. Podeszłam do tej kochanki i mówię: dlaczego tu pani przyszła? Czy pani wie, że pani wskazuje mojego męża na potępienie? Jeżeli go pani kocha, niech go pani zostawi. Ja jestem jego żoną. I do dorosłego syna, tego 19-latka, powiedziałam: pamiętaj, twoja mama i twój tata nie mogą żyć w tym związku. To ja jestem żoną twojego taty. I módl się za nich, jeśli jeszcze potrafisz. I jeżeli twoja mama nie potrafi stąd wyjść, to ja wyjdę. I wyszłam. Szwagierka mnie przeprosiła, powiedziała, że rozumie. I przechodząc koło mojego męża, tylko powiedziałam: Michałku, coś ty zrobił. On mówi: przecież to moja żona. Ja mówię: nie, Michałku, ja jestem twoją żoną i zawsze nią będę. Pamiętaj o wieczności, że jest zbawienie i potępienie. I odeszłam. I to jest to, co moje świadectwo. A drugie, co bym chciała podpowiedzieć, właśnie w tych związkach, którym pomagam, właśnie w takich osobom, które są w związkach tych niesakramentalnych. Właśnie postawienie w prawdzie, spełnienie wszystkich warunków spowiedzi. I niestety w większości osób, które takie spotykam, które niby mają pragnienie komunii, nawet są i żyją jako zatwierdzony przez kapłana biały, czysty związek, zobowiązują się do życia w czystej miłości, jako już ci małżonkowie niesakramentalni, przystępują do sakramentów, a ja daję wzór listu i mówię do tej małżonki, która jest z partnerem, który był kiedyś mężem innej: czy twój mąż napisze list do swojej żony, przeprosi ją za to, co zrobił, poprosi o wybaczenie, czy przeprosi swoich synów za to, jaką krzywdę im zrobił? Bo to jest najważniejsze, to są warunki spowiedzi: żal i zadośćuczynienie. A co ona odpowiada? Ta, która składa ręce i się tak modli, wdowa, która jest z rozwodnikiem właśnie, a ona mówi: nie, on w życiu tego nie zrobi. I on mówi: to znaczy, że nie kochacie Jezusa, bo Jezus bardzo cierpi. Bo jak może przyjść do serca, w którym nie jest mile widziany? No bo jak może być mile widziany w sercu, gdzie nie ma pojednania, gdzie nie ma miłości z tymi drugimi osobami? Także podstawowym warunkiem takiego komunii z Jezusem jest to, żebyśmy nie mieli wokół siebie osób, które mają do nas żal, którym trzeba wynagrodzić i zadośćuczynić krzywdy. Także to jest najważniejszy warunek. I ja widzę, że tego niestety ci ludzie nie chcą spełniać. Oni chcą i traktują to jako po prostu, tak jak ojciec profesor mówił, jakąś dziwną usługę, przyjęcie opłatka. Także życzę radości tym, którzy zostały porzucone, bo cierpienie jest wielką łaską, ale to cierpienie jest tak lekkie i tak cudowne z Jezusem, że Bogu dziękuję, że mogłam zyskać mądrość, zrozumieć Jego miłość wielką, wychować te dzieci i jeszcze teraz służyć innym i pomagać, jak odnaleźć Jezusa w tym wszystkim. Bóg zapłać, ojcze profesorze, za to cudowne i radykalne podejście do tego problemu. Odezwę się i napiszę do ojca profesorze. Spróbuję odnaleźć adres, bo bardzo bym chciała się podzielić swoimi takimi różnymi radami.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Poprosimy ojca profesora o komentarz tego telefonu.
Proszę Pani bardzo serdecznie dziękujemy za świadectwo, własnego życia. Świadectwa to mają do siebie, że ich się nie ocenia, nie recenzuje. One po prostu nam pokazują, że istnieje taka osoba, która w taki sposób swoje życie przeżywa. Za świadectwo bardzo dziękujemy. Następnie to, co tutaj bardzo jasno widać, to pani wiara. To jest poważny problem, ponieważ pani miała to szczęście, że żyła wiarą, zanim została porzucona. Więc mogła pani się o wiele łatwiej odnaleźć, o wiele łatwiej właśnie przytulić do Chrystusa. Dramat wielu porzuconych też pewnie polega na tym, że nie znają Chrystusa, że może tylko mają takie podejście do Chrystusa, też bardzo wierne, ale rzeczowe, odmawiać modlitwy, recytować i nic więcej. Wtedy sytuacja jest o wiele trudniejsza, więc pozwala nam pani tutaj podkreślić znaczenie wiary. Następnie ważną jest też rzeczą to, co pani mówiła, poruszając ten drugi temat. To jest wielki problem. Oczywiście, że istnieje duszpasterstwo małżeństw, powtórnych związków, tych niesakramentalnych, ale tutaj musimy bardzo uważać, żeby to nie było tak, że żona płacze, rozpacza, a mąż żyje z inną i się cieszy, że został zrozumiany, zaakceptowany. To jest właśnie ta mądrość, którą każdy kapłan pracujący z małżeństwami niesakramentalnymi musi posiadać. Stanąć, pomóc ludziom stanąć w prawdzie. Zobacz, jaka jest twoja sytuacja. Nieprawda, że nic się nie stało. Wiele się stało. I pewnie trzeba powiedzieć jeszcze rzecz trzecią. Wszyscy i porzuceni, i porzucający, i nie tylko porzucający, ale również porzuceni i porzucone, muszą nosić gdzieś w sercu głęboko te słowa: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Muszą nosić jakąś taką świadomość: ja nie dam się ściągnąć do tego błota, w którym ty tkwisz. Ja będę ciebie kochała, kochał. Też wyciszę w sobie, na ile to możliwe, a z pomocą łaski Bożej to jest możliwe, gorycz, żal, agresję, taką czepialskość, żeby Jezus Chrystus żył we mnie. Jezus Chrystus, owszem, cierpiący, Jezus Chrystus, owszem, zdradzony, ale Jezus Chrystus, bo my obrazem Jezusa Chrystusa jesteśmy zawsze i w szczęśliwym związku, i wtedy, gdy związek się rozsypuje. I wtedy porzucona czy porzucony jest obrazem Chrystusa porzuconego. I to też nas zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żeby pokazać światu, jak reaguje Chrystus, który choćby był wzgardzony, choćby był odepchnięty. A więc przed nami, również przed porzuconymi, istnieje to wezwanie, aby dojrzewać, rozwijać w sobie owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cichość, cierpliwość, łagodność, umiarkowanie.
Dziękujemy za ten komentarz. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo, kto się dodzwonił.
Halo?
Jest pani już na antenie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Maria z południowej Polski. Proszę ojca, ja mam ojca gościa, ja mam po prostu takie zapytanie. Jeżeli osoba, kobieta, wdowa wyszła za męża, ślub cywilny, który po prostu był rozwodnikiem, ale on obecnie teraz jest w Stanach, załóżmy za granicą, cały rok nie byli razem, nie było jakiejś konsumpcji małżeństwa, czy ta osoba, kobieta, mogłaby za zgodą, załóżmy, jak gdyby porozmawiała z proboszczem danej parafii, do której należy, czy mogłaby przystępować do Komunii Świętej?
Ta osoba...
To jedno pytanie, a drugie, no właśnie, co to znaczy, że jeżeli żyją w związku niesakramentalnym, kiedy mogliby tą komunię duchową, załóżmy, przyjmować? Ja przechodzę na odbiór. Dziękuję, szczęść Boże. Mam takie dwa właśnie zapytania, że po prostu wzięli ślub rok temu, to do pierwszego pytania się dotyczy, mąż jest za granicą, na razie ona nie może dojechać do niego, bo muszą pozałatwiać te formalności różne, czy po prostu nie współżyją, czy mogłaby, mimo że po prostu nie mają tego ślubu kościelnego, bo nie mogą, ona wdowa była, a on rozwodnik, czy mogłaby chodzić do komunii. Przechodzę na odbiór, dziękuję, szczęść Boże.
Proszę pani, to pierwsze szczególnie jest takim bardzo intymnym, osobistym pytaniem, które najlepiej poruszyć w szczerej rozmowie ze spowiednikiem. Wybrać sobie taki dzień, gdy na pewno nie niedzielę, dzień powszedni, gdy kapłan w konfesjonale ma czas, bądź się umówić w kancelarii parafialnej i spokojnie z tym kapłanem porozmawiać, bo tutaj trudno odpowiedzieć na cały świat, na problem taki bardzo jednostkowy, bo nawet tu by trzeba było zadać ileś pytań, żeby bardziej sytuację zrozumieć, ale z tego, co można zrozumieć, proszę pani, no, jeżeli ta pani świadoma tego, że pan jest rozwodnikiem, związała się z nim i nie może z nim żyć tylko dlatego, że on jest w Stanach, a ona w Polsce, to ja rozumiem pani tok rozumowania, że oni teraz nie współżyją, więc może by mogła chodzić do komunii. Ale tak na dobrą sprawę raczej nie powinna chodzić do komunii, bo tu jest jakaś wewnętrzna jej nieuczciwość. Ona zdecydowała się na życie w grzechu i czy ona w tym momencie żyje, współżyje czy nie współżyje, to nie jest jedyna cecha. No oni związali się, są w związku, więc ona wybrała jakiś styl życia. No nie mając więcej informacji, mogę krzywdzić tamtą osobę. Właśnie dlatego odsyłam ją do spowiednika, bo Komunia Święta to nie jest takie udało nam się przechytrzeć, tylko trzeba sobie zadać pytanie podstawowe. Czy ja rzeczywiście żyję w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem? Czy ja zachowuję Jego przykazania, Jego wizję życia małżeńskiego? No zdaje się nie. No nie grzeszę, bo nie mam ku temu możliwości, ale jak będę miała możliwości, to będę grzeszyła. No, to jest takie trochę pytanie, jak ten, kto nie wiem, idzie popełnić samobójstwo i chciałby jeszcze przed tym samobójstwem przystąpić do komunii. No, jest trochę to bezsensowne. Natomiast gdy chodzi o Komunię Świętą Duchową, tak jak mówiłem, Komunia Święta Duchowa jest dla tych, którzy mogą przystępować do Komunii Świętej Eucharystycznej. Bo to jest komunia. Czy ona jest duchowa, czy ona jest cielesna, to jest komunia. Więc tutaj raczej nie mówmy o komunii, chociaż istnieją takie broszury propagujące Komunię Świętą Duchową dla rozwiedzionych. No dzisiaj wydawnictwa różne rzeczy wydają, bo bo szukają źródła dochodu. Natomiast tutaj należałoby takich ludzi zachęcić do uczciwej, pokornej modlitwy. Każdy z nas, obojętnie, czy znajduje się w sytuacji, choćby znajdował się w nie wiem jak skomplikowanej sytuacji, może wołać do Boga i wtedy modlitwa przed każdym stoi otworem. No ale tutaj komunii nie ma po prostu i to musimy jasno powiedzieć.
Jeżeli tylko chciałbym dodać taką też, mianowicie każdy człowiek, który chce przystępować do Komunii Świętej, nie tylko żyje wolno od zła, ale też podjął decyzję porzucenia zła, prawda? Więc to zresztą innymi słowy to już powiedział ojciec profesor. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ojciec Zisławie, Joanna z Stanów Zjednoczonych.
A, witamy Panią.
Ja jestem przykładem małżeństwa, które pobłogosławił ojciec Zisław ponad 20 parę lat temu. Mam nadzieję, że ksiądz...
Oczywiście, pani Asiu, pamiętam. Co tak, za niespodzianka.
Że jak widać, jeżeli małżeństwo jest zaczynane z tak wspaniałym błogosławieństwem przez tak wspaniałego ojca, to jest po prostu jest silniejsze. Ja jestem przykładem małżeństwa nadal tego samego męża, jak zawsze jestem z tego dumna, po przejściach współczesnego małżeństwa, gdzie przez kilka lat byliśmy osobno, tak się akurat życie ułożyło, w tej chwili jesteśmy ponownie razem. Nie było to proste, jak większość kobiet, matek może sobie wyobrazić, kiedy zostajemy, prawda, nasi mężowie, nasi ojcowie wyjeżdżają za chlebem, a my walczymy o dzień codzienny. Moja uwaga odnośnie całego tego problemu polega na tym, że w chwili obecnej, jak już wspomniałam, mieszkam w Stanach Zjednoczonych i to, co w tej chwili widzę i to, co w ogóle widzę naokoło siebie, jestem przerażona. Jestem naprawdę potwornie przerażona. Bezmyślność ludzi do tego tak cudownego sakramentu, który daje nam siłę, dzięki któremu nasze dzieci mogą dorastać na cudownych ludzi, dzięki któremu nasza wiara jest coraz silniejsza, dzięki któremu naprawdę nasze życie ma sens, bo to jest nasz sens jako matek, jako ludzi, jako rodzin. Ale wydaje mi się, że wina odnośnie rozkładu rodzin, odnośnie rozkładu małżeństwa w dużej mierze jest naszą winą, rodziców. Nie tylko moją, ale też starszych rodziców i otoczenia. Nie przestaliśmy reagować na cudzołóstwo. Przestaliśmy nawracać, przestaliśmy upominać. Przestało nas to, że tak powiem, szokować. Ja jestem, mówię, nawet przykładem, w Stanach dochodzi do tego, że przychodzi pani dużo młodszym od ciebie, właściwie to chłopcem. Oni przystępują do sakramentu. Oni przyjmują komunię. Nie ma czegoś takiego jak poczucie wstydu. Nie ma czegoś takiego jak poczucie grzechu. Nie ma czegoś takiego jak poczucie przyzwoitości. Wszyscy zaczynają przyzwyczajać się do tego. I uważam, że jeżeli my, katolicy, jeżeli my przestaniemy zwracać uwagę, przestaniemy reagować na to, co ludzie robią z tak cudownym sakramentem, to zniszczymy rodzinę i zniszczymy przyszłe pokolenia. Dlatego, że moje dzieci w tej chwili nawet już opowiadając mi na przykład o swoich kolegach, gdzie jedna mama, dwie mamy, dwóch tatusiów, pomieszane to jest tak, że ja zawsze pytam się, jak takie dziecko może mieć wiarę w ludzi, jeżeli przy pierwszym potknięciu, bo taka jest prawda, małżeństwo to nie są same sukcesy, małżeństwo to są wieczne kompromisy. Zawsze musimy z czegoś zrezygnować i zawsze musimy pamiętać o tym, że razem mamy, razem jesteśmy tylko silni, tylko razem. Nie osobno, tylko razem. Jeżeli będziemy razem z moim mężem, będziemy pchali ten wózek, będziemy podejmowali decyzje, wtedy mamy możliwość sukcesu. Jeżeli każdy z nas zacznie realizować swoje plany i swoje zamierzenia i swoje wizje małżeństwa, to jest skazane na niepowodzenie. Ale najgorsze w tym wszystkim, co mnie najbardziej właśnie przeraża, jest to, że ludzie, którzy nas otaczają, katolicy, nikt nie zwraca nikomu uwagi. Nie ma czegoś takiego, że ktoś na przykład, bo ja akurat miałam taką sytuację, że kilkakrotnie moim znajomym powiedziałam, że słuchaj, tak mężatka się nie zachowuje. Ty jesteś mężatką, ty ślubowałeś swojemu mężowi, macie dzieci, ty tak nie możesz się zachowywać. Suma summarum straciłam znajomych, ale za to zyskałam wiarę, jeszcze większą, co mnie zawsze powtarzam, że mnie to jeszcze bardziej umacnia i wszystkie takie właśnie niepowodzenia, ale mówię, jeżeli nie będziemy reagować my jako rodzice, my jako wspólnota, my jako ludzie, to cały ten proces i nacisk, jaki jest w tej chwili kładziony na to, żeby wszystkich zrównać, i tych, prawda, którzy są w sakramentalnym związku i tych, którzy są w niesakramentalnym związku, żebyśmy wszyscy byli równi i żebyśmy wszyscy byli traktowani tak samo, doprowadzi to tylko i wyłącznie do tego, że cała instytucja, całe piękno małżeństwa, bo to jest piękno, to jest coś wspaniałego, zatraci się. Bardzo, bardzo dziękuję za wspaniały temat. Właśnie siedzę i nie mogę się oderwać i przechodzę na odbiór. Bóg zapłać, szczęść Boże i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Dziękujemy.
Poruszyła Pani dwa ogromnie ważne tematy. Temat pierwszy to jest jakość naszej wiary. Kardynał Francis George, do niedawna przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych, to jest mój współbrat. 6 lat mieszkałem z nim pod jednym dachem, siadałem przy jednym stole. Gdy kiedyś przyjechał do nas, do Wrocławia, mówię: Francis, według ciebie, co jest najważniejszym problemem w Kościele w Stanach Zjednoczonych? I on w sobie właściwy sposób mówi: wiesz, kiedyś ludzie mówili: Chrystus tak, Kościół nie. Potem mówili: Pan Bóg tak, ale Chrystus nie. A dzisiejszy problem to jest to, iż mówią: ceremonie tak, procesje tak, dobroczynność tak, ale Pan Bóg? Nie. I to jest jeden problem. Spłycenie przeżywania wiary, doprowadzenie wiary tylko do obrzędowości i dbałość o to, żeby być sympatycznym, żeby nikogo nie urazić, a cóż tam, że istnieje obowiązek upomnienia braterskiego na przykład. To jest jeden problem. Drugi problem, który pani pięknie podkreśliła, to jest jakość wiary przeżywanej na co dzień. No, bez wiary to wszystko banalizujemy. Także serdecznie dziękujemy za to piękne świadectwo.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ja dzwonię spod Chicago, moje imię Anna, 3 lata w Stanach, ze wspólnoty Opus Dei z Warszawy i mam takie spostrzeżenia też, nie tylko tutaj, ale może i z Polski, czyli dwa jakby spostrzeżenia. Tutaj w Stanach akurat mam w parafii polskiego młodego księdza i parafię, która hurmem idzie do Komunii Świętej. Byłam wielokrotnie w momentach, kiedy powinien być konfesjonał otwarty, jest, ale nikogo tam nie ma, tylko ja oczywiście. Nie ma dziękczynienia, są te nieszczęsne oklaski, które już do Polski wchodzą i cały czas to, aby się bratać z innymi. Te hello, hello, przekazywanie. Wszystko jest to dla mnie jedna wielka obraza i w ogóle nie widzę w tym absolutnie czegoś, co nazywam świętością. Ale to może dlatego, że jestem tu krótko. Nie podoba mi się taki sposób celebrowania Eucharystii i nie podoba mi się to, że nie widzę ani jednej osoby, która by nie przystępowała do Komunii Świętej. To jest jedna z... A druga sprawa dotyczy tego porzucenia i tych porzuconych, o których ksiądz profesor wspominał. I ponieważ ja skończyłam podyplomowe studia pomoc w rodzinie w Łomiankach, sama byłam 28 lat w małżeństwie i też mi się ciągle wydawało, jaka ja jestem w tym. Jestem wdową. Od 10 lat skrzywdzona, jakże też trafiłam źle, jakież to okrutnika dostałam za męża, już w trakcie nawracania się i robienia obrachunku moralnego i rachunku sumienia, nagle zobaczyłam, że ten mój mąż, który nie chciał ze mną mieć nic wspólnego przez długie lata, on spowodował, że ja w ogóle się nawróciłam. To moja najwspanialsza przygoda życiowa, co ja mówię, powołanie. I nie wiem, jak to odbiorą inne kobiety, ale uważam, że nie ma czegoś takiego jak ofiara i chyba, że no już dochodzi do z powodu różnych nałogów, ale w normalnym przypadku jest to po prostu odkrywanie dzięki drugiej osobie swoich własnych grzechów, które są ukryte gdzieś bardzo głęboko. I nie ma to znaczenia, czy ten ktoś odejdzie, czy nie odejdzie, jeśli oczywiście traktujemy poważnie też tę osobę i jej oczekiwania wobec nas, jesteśmy w stanie dojść z Bogiem do komunii i też jesteśmy w stanie dojść, o co chodziło temu drugiemu człowiekowi. Też uważam, że nie ma możliwości wyjścia za mąż. Jestem 10 lat wdową. Nigdy do głowy mi nie przyszło poszukiwanie, ponieważ człowiek nie ma czasu, żeby poznać tego drugiego od samej podszewki, zrastać z nim, szukać Boga i zjednoczyć się. Po prostu to życie jest tylko na jedną osobę przewidziane. Ja tak to rozumuję i uważam, że jest za mało mężczyzn w kościele, za mało takich mężnych mężczyzn, jest dużo dzielnych kobiet, ale nie tylko w kościele, ale w ogóle. Za dużo jest kobiet z tym wymądrzaniem się, a za mało mężczyzn, którzy mówią o sobie, o swojej wierze. Tak ja to odbieram. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i prosimy ojca profesora o komentarz.
Ja bym powiedział tak, najpierw. To, że mężczyźni, muszę bronić mężczyzn, to, że mężczyźni nie mówią o swojej wierze, to wcale nie znaczy, że nie wierzą. Święty Józef nic się nie odezwał w Ewangeliach. Pan Bóg do niego mówił, wstań, ewangelista notuje, wstał, wziął, poszedł. Pan Bóg przyszedł, mówi, wracaj, wstał, wrócił. To jest może szczególnie dzisiaj, chyba nie ma co marzyć, żeby mężczyźni byli kobietami, a kobiety mężczyznami. Każdy tak chodzi trochę swoimi drogami, ale to tak zupełnie na marginesie. Natomiast słuchając tutaj właśnie tych głębokich, pięknych przemyśleń
no, Łomianki są cudownym środowiskiem, bardzo zasłużonym dla rozwoju duchowości małżeńskiej. Przypomniał mi się święty Bernard. On do zakonników mówił: jeżeli w jakimś klasztorze nie ma krnąbrnego zakonnika, opatowi tego klasztoru nakazuje, aby takiegoż krnąbrnego czym prędzej odszukał i do klasztoru ku zbudowaniu braci przyprowadził. Więc myślę, że pani dokładnie się zdarzyło to, o czym mówi święty Bernard. I rzeczywiście, bo można powiedzieć, przecież go wybrałaś. Więc były jakieś racje, a że potem okazał się krnąbrny, to ta krnąbrność w dobro się przemieniła. Czyli to jest też dobra nowina o małżeństwie. Oczywiście, że tak, bo jeszcze poprzednia pani bardzo wyakcentowała, że trzeba walczyć o miłość. Że to nie jest takie sobie, że jak jest przeszkoda, jedna z moich znajomych sędzin sądu rodzinnego mówi, że jest zbulwersowana, bo byle co się wydarzy i rozwód. No ale przecież życie składa się też z porażek, klęsk, trudności. Nie jest tylko z górki, ale często pod górkę. Więc my jakoś potrafimy walczyć o podwyżkę, potrafimy walczyć o swoje kwalifikacje, o różne rzeczy potrafimy walczyć, a o miłość to nie trzeba walczyć chyba przede wszystkim. I to bardzo pięknie tutaj pani akcentują, że miłość trzeba postawić na samym szczycie tych priorytetów, spraw, o które walczymy. Więc walczyć o miłość.
Ja bym też tutaj dodał jeszcze jedną do tej wypowiedzi pani Anny. Mianowicie nie zgodziłbym się, życie jest dla jednej osoby. Właśnie rodzina, małżeństwo jest w planach Bożych po to, żeby człowiek mógł żyć największym przykazaniem, jakim jest przykazanie miłości wzajemnej. I taka spontaniczna moja tylko uwaga. Super. Właśnie ten drugi człowiek, nawet jeśli jest trudny, to po to jest, żebym ja mógł żyć tym największym, najpiękniejszym przykazaniem, którego Jezus nas nauczył i pokazał, jak żyć, umierając za nas na krzyżu. A teraz odbieramy już następne telefony. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i
ja
zawsze.
Ja do rozmów niedokończonych, jeżeli można, dzwonię.
Bardzo prosimy. A radio jest włączone?
W tej chwili, ale mogę skręcić.
To skręcić, wyciszyć, dobrze?
Wyciszę,
bo
tak.
Gdzieś tam słychać. Bardzo z Kanady, tak? Pani dzwoni.
Z Kanady,
tak. I imię jeszcze raz można?
Mówi Maria.
Pani Maria.
Z Kanady. Proszę księdza, ponieważ ja jestem Polką, mieszkam tutaj 25 lat, chodzę do kościoła katolickiego, do kanadyjskiego, czasami do polskiego, ale ponieważ tu są duże odległości, to nie jest to takie proste. I mam takie pytanie. W Polsce mam koleżankę, która jest właśnie w związku niesakramentalnym i wielokrotnie namawiałam ją, żeby wystąpiła o tak zwane unieważnienie, czy jak to się tam mówi, małżeństwa, ponieważ tutaj w Kanadzie znam osobiście kilka małżeństw, nawet polskich, z Polski wywodzących się, które przez wiele lat były w związkach, że tak powiem, kościelnych, zawartych. Z jakichś powodów te małżeństwa nie utrzymały się. W jednym małżeństwie było dwoje dzieci, nieomal dorosłych. Drugie małżeństwo, kilka ciąż. Wszystkie te małżeństwa uzyskały te małżeństwa zostały anulowane i chodzą do komunii, przynajmniej tak to zostało zinterpretowane. Znam je na tyle, że myślę, że nie okłamują. I jak to w zasadzie właśnie jest? Czy te osoby, które zostały, że tak powiem, skrzywdzone w pierwszym małżeństwie, mają prawo ubiegać się o anulowanie swojego pierwszego małżeństwa i przez to mogłyby zawrzeć związek sakramentalny drugi. Tutaj w Kanadzie to jest prawie, że nagminne w tym rejonie, w którym ja mieszkam. Wiem, że tak ta uprzednia słuchaczka mówiła, gro osób, prawie cały kościół chodzi do komunii. Rzadko się widzi, żeby ci ludzie przystępowali do sakramentu spowiedzi świętej. Nie wiem, czy to wszyscy tacy święci. Wydaje mi się, że mało prawdopodobne, ale trudno mi oceniać kogoś. I nie wiem. Mam takie właśnie pytanie. Jeżeli można, bardzo proszę profesora księdza o odpowiedź. Dziękuję uprzejmie.
Sama nazwa dużo wyjaśnia. To nie jest anulowanie, bo anulować się nie da ważnie zawartego małżeństwa. To jest orzeczenie nieważności. Czyli orzeczenie, że to małżeństwo zostało zawarte nieważnie. I to jest zasadnicza różnica między świeckimi rozwodami, a tymi procesami kościelnymi. Ponieważ w rozwodzie świeckim my patrzymy na to, co się wydarzyło po ślubie. A więc ktoś zachowywał się w sposób niedopuszczalny, krzywdził, z nim się nie da teraz żyć, nastąpił poważny rozpad pożycia małżeńskiego. Sąd świecki orzeka rozwód. Natomiast sąd kościelny zajmuje się tym, co było przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Jeżeli zajmuje się tym, co było po, to tylko, aby z tego wnioskować, czy to małżeństwo zostało naprawdę zawarte. Nie zostało zawarte, jeżeli na przykład nie było zgody małżeńskiej, jeżeli ktoś udawał, że chce zawrzeć małżeństwo, jeżeli ktoś wykluczał któryś z przymiotów małżeństwa, a więc czy to nierozerwalność, czy wykluczał, że chce mieć dzieci, albo jeżeli nie powiedział na przykład współmałżonkowi przed zawarciem małżeństwa, że jest niezdolny do podjęcia i wypełnienia obowiązków małżeńskich. I wtedy sąd kościelny po przebadaniu sprawy bardzo uczciwie, skrupulatnie orzeka. I to jest sprawa sumienia. To nie jest, przepraszam za takie banalne porównanie, jeżeli ktoś pójdzie do spowiedzi i nie wyzna jakiegoś grzechu i powie, a otrzymałem rozgrzeszenie, no to nic się nie wydarzyło. Po prostu przystąpił do spowiedzi świętokradzkiej. Tak samo tutaj, jeżeli ktoś by okłamał, czy sam, czy poprzez świadków, sąd kościelny, to nic się nie wydarzyło. Jest niby orzeczenie nieważności, ale to nie ma sensu. Dlatego tutaj najpierw trzeba się zastanowić, czy naprawdę nasze małżeństwo możemy uznać za niebyłe. Czy myśmy je naprawdę nieważnie zawarli? Głęboko sobie w sumieniu nad tym trzeba się zastanowić, zanim, bo nie wystarczy, że ono teraz jest nie takie, jak być powinno, bo może być ważnie zawarte, a potem przez nas popsute. Tutaj, gdy chodzi o to przystępowanie do sakramentu pojednania, oczywiście, że Kościół, poszczególni kapłani, powinni zwrócić większą uwagę na ducha pokuty.
I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Józef ze Śląska-Cieszyńskiego.
Witamy pana Józefa. Proszę
bardzo. Ja mam takie pytanie. Czy osoba, która złożyła wniosek o rozwód i otrzymała ten rozwód, może iść do spowiedzi, do komunii? Nie chodzi o winę, tylko że po prostu złożyła i fizycznie odeszła od drugiej osoby. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest taka, czy może uczestniczyć w Komunii Świętej. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem?
Gdy ta osoba może i powinna pójść do spowiedzi. W spowiedzi przedstawić swoją sytuację, bo sam fakt, że ona złożyła wniosek o rozwód, to no, trudno w tym momencie tutaj jednoznacznie ocenić. To musi ocenić spowiednik w indywidualnym spotkaniu z tą osobą. Ta osoba powinna pójść i powinna przedstawić szczegóły, poddać je ocenie Kościoła.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Wrocławia. Ja mam takie pytanie. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że odnośnie ważności zawartego małżeństwa, że wygląda, że małżonkowie ileś lat mają dzieci i okazuje, czy jest możliwe, że się okaże, że ci małżonkowie trwają w nieważnie zawartym związku małżeńskim, jakby to jest, jakby się to wyklucza jedno z drugim, bo jeżeli jest nieważnie zawarty, no to nie jest związek małżeński. Ale spotkałam się z takim stwierdzeniem, że rodzina pełna, no nie ma jakichś drastycznych sytuacji, nieporozumień, a czy to jest możliwe, żeby ona trwała, ci ludzie trwali w nieważnie zawartym związku małżeńskim. Ja się po prostu z takim stwierdzeniem spotkałam i chciałam się zapytać, czy to jest możliwe. I dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Teoretycznie jest to możliwe, bo teoretycznie jest to możliwe i wiedzą to na pewno ci małżonkowie. Jeżeli dobrze ze sobą żyją, to taki związek można sanować, czyli uzdrowić, zgłosić się do biskupa i uzupełnić to, czego temu związkowi do ważności brakuje.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo, jesteśmy już na antenie. Kto się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwonił się Marcin z Sonoka. Ja przysłuchuję się audycji i nie ukrywam, że no jestem bardzo podbudowany niektórymi świadectwami. I też tym, że jako młody człowiek tak naprawdę u progu małżeństwa mogę słuchać w ogóle takiej audycji. Chciałem też po części odbiegania troszkę od tematu obalić mit, że młodzi ludzie nie słuchają Radia Maryja, ale to jest to kłamstwo. Także chciałem tu też właśnie podbudować i podziękować za to, że to radio jest. Podaje naprawdę dużo mądrości młodym ludziom. Takim jak ja i jak moja narzeczona, która tutaj siedzi koło mnie i się uśmiecha. Podróżujemy właśnie dziś tak naprawdę po Polsce, bo jesteśmy u progu małżeństwa, jak wspomniałem, i rozwoziliśmy dzisiaj zaproszenia nawet na nasz ślub. I tak opatrzność gdzieś złożyła, poskładała, że akurat włączyliśmy i złapaliśmy Radio Maryja w samochodzie i przysłuchujemy się. Tak naprawdę nie chciałem nawet mówić o rozwodach, bo dzisiaj jest taki temat przewodni. Chciałem bardziej powiedzieć o takich pozytywnych przykładach małżeństw, w których naprawdę jest sporo i sporo dzisiaj nawet spotkaliśmy się z paroma naprawdę takimi przykładami, które starszych małżeństw, które można obserwować i które naprawdę wnoszą wiele, wiele mądrości i wiele takiej radości w nasze życie, w sensie takim, że wiemy, że to wszystko ma sens z Bożą pomocą i jeśli całe życie układa się i opiera się na Panu Bogu, to naprawdę małżeństwo nie jest straszną rzeczą. Mam nadzieję, że takie słowa straszną. Jest piękną rzeczą. Mam nadzieję, że te słowa powtórzę za 50, 80, daj Boże, jak najwięcej lat. No i chyba tyle tak naprawdę. Chciałem pozdrowić jeszcze tutaj ciocię, która wczoraj się dodzwoniła do Radia Maryja z Przemyśla. Ciocię Zosię, może słucha. Ani rodziców, a szczególnie pana Romana, który pracuje przy Radiu Maryja też i zawsze słucha. No i moją mamę, moich rodziców, no i wszystkich słuchaczy tak naprawdę.
No i narzeczoną.
Narzeczoną to tak, narzeczoną tutaj uściskam.
Marcin, zanim oddam głos ojcu profesorowi, to chcę ci powiedzieć, że dzisiejszy temat rzeczywiście jest sakrament święty dla rozwiedzionych, ale cykl, wiesz, całych tych spotkań na małżeństwo dzieje pięknej miłości i już będzie odpowiadał ojciec profesor, ale ja też już wam życzę, by wasze właśnie małżeństwo, które już zaplanowaliście, przyczyniło się i było takim wspaniałym wkładem w te dzieje pięknej miłości. Niech wasza miłość będzie zawsze piękna, a wasz udział niech będzie też wspaniały i wielki. Też pozdrawiam twoją narzeczoną.
Bóg zapłać.
I oddajemy głos już teraz ojcu profesorowi.
Ja już się wyłączam. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Jeżeli to możliwe, to gdybyście na Radio Maryja podali swój adres, to prześlę wam moją ostatnią książkę razem z życzeniami, a tytuł książki jest właśnie dla was. Wasze małżeństwo to wiele więcej niż myślisz. W tytule zawartych jest kilka myśli. Najpierw, że małżeństwo nie jest tylko twoje, ani jej, że ono jest wasze, wspólne i że ono jest czymś niebotycznie wielkim, bo jednym z najpiękniejszych darów Boga. Także pomyśl, w jaki sposób tutaj Radiu Maryja przekazać twój adres, jeśli zechcesz, masz książkę. Serdeczne pozdrowienia. To jest, miał rację święty Jan Paweł II, który mówił do młodych: wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście nadzieją świata. Tak trzymać, walczyć o miłość.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo, kto się do nas dozwonił.
Czy można już, tak?
Tak, jest już pan na antenie.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Adam ze Szwecji. Najpierw chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi za po prostu przełamywanie jak gdyby utrwalonych wyobrażeń, może fałszuje do tej pory. Jedno to właśnie to o dopuszczaniu do Komunii Świętej. Nie tak dawno, może kilka miesięcy temu w Radio Maryja w czasie rozmów niedokończonych był chyba ksiądz biskup jakiś i zadzwoniła słuchaczka oburzona tym, że opisywała przypadek właśnie przy okazji Komunii Świętej, kiedy był dopuszczony ktoś do komunii. Osoba była znana w tej społeczności, że właśnie w związku niesakramentalnym. I wtedy ksiądz biskup, który był w studio, po prostu jak gdyby bronił tej sytuacji, powiedział, że są takie sytuacje pastoralne, które mogą dopuścić taki wyjątek. Jak rozumiem, to w Niemczech zdarza się dosyć często tego typu rozumienie tych sytuacji. No, ta słuchaczka na pewno była rozczarowana. Ja myślę, że tutaj też usłyszeliśmy jak gdyby argumenty od księdza profesora, które to jakoś jednoznacznie określają, może bardziej, może się mylę. A drugi jakby mit obalony, no to właśnie to, że w powszechnej świadomości jest wyobrażenie o komunii duchowej właśnie jako no, taka standardowa podpowiedź, porada dla osób w tej sytuacji, że nie mogą przystąpić do sakramentu Eucharystii Komunii Świętej. Właśnie komunia duchowa. Tutaj też usłyszymy takie informacje i wyjaśnienie bardzo jasne, precyzyjne o warunkach właśnie jedności komunii duchowej. Jestem bardzo wdzięczny za to. A teraz chciałem zadać pytanie. Tu słuchaczka wcześniej bardzo też jasno i przekonująco mówiła o odwadze potrzebnej do upomnienia osób, które no może bardziej czy mniej nieświadomie jak gdyby tkwią w wyobrażeniu o tym, czy mają prawo, czy nie do własnego szczęścia i jakie skutki inne osoby ponoszą, o których się nie mówi w takich przypadkach. Nie jest to takie łatwe może, bo wszyscy, no w każdym razie wiele osób ma w rodzinach taką sytuację, że ktoś tam, czy nawet nasze dzieci. Ja myślę, że no, powinno być, bardzo ważne jest zaznaczyć, że sytuacja nie jest dobra, że grozi jak gdyby no, dosłownie potępieniem, jeśli ktoś żyje rzeczywiście w sytuacji cudzołóstwa w konkubinacie i nie ma jak gdyby zamiaru ani planu żadnego, żeby to zmienić, no to po prostu można się tylko obawiać, co by się stało w przypadku no, nagłej śmierci w takiej sytuacji. Wiem, że to można różnie tłumaczyć. No. Bardzo często się te osoby powołują na miłosierdzie Boże, ale to jest no, ryzyko jak gdyby zuchwałej nadziei, o której też ksiądz profesor wspomniał. Ja chciałbym tylko zapytać, jak postępować w sytuacji praktycznej? Wszyscy mamy, albo wielu z nas, sytuację taką w rodzinie, no załóżmy bliskie osoby i są w takim związku. Te osoby bardzo pragną, żebyśmy ich traktowali po przyjacielsku, no, po rodzinnemu. Możemy być gośćmi w ich domostwie. Ja na przykład nigdy nie ukrywam, że no, jest ta sytuacja, która jest przeszkodą tutaj, poważnym zagrożeniem dla wiecznego jak gdyby losu tych osób. Nie ukrywam tego, ale z drugiej strony nie mówi się o tym bez przerwy. Oczywiście możemy razem odwiedzić, pójść na mszę świętą z tymi osobami, one nie przystąpią do komunii, także wszyscy wiemy o co chodzi. Z drugiej strony no chcemy być ludźmi, chcemy traktować ich po przyjacielsku, z miłością i wiemy, że nie mają zamiaru zmienić tej sytuacji. Czy mógłby ksiądz profesor skomentować może tą sytuację, która jest niestety, ale częstą sytuacją obecnie? Dziękuję bardzo, przejdę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy panu Adamowi ze Szwecji. Prosimy o komentarz ojca profesora.
Moja wielka przyjaciółka, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, mawiała, jeśli zwrócisz uwagę bez pokory, bez miłości, jeśli zwracanie uwagi będzie ci sprawiało przyjemność, to na pewno ta uwaga nie odniesie skutku. Uwagi, szczególnie tego typu, wydaje mi się, że trzeba zwracać bardzo pokornie, nawet, może nawet podkreślać swoją zależność od Boga, swoją uległość wobec Boga, swoją nieporadność, żeby nie mówić z perspektywy, z pozycji siły, wyższości, ale żeby swoją postawą, niejako mówić przed obliczem Pana, uniżmy się. Wtedy jest większa szansa, że ta uwaga przyniesie skutek. Następnie ważne jest, żeby ci, których spotykamy, znali nasze zdanie. A czy ciągle trzeba powtarzać? To już ci, którzy kochają, to wiedzą jak często, bo każda sytuacja, sądzę, jest inna, jedyna, niepowtarzalna i będą na pewno takie sytuacje czy takie dni, kiedy trzeba to jasno wyartykułować, a będą też takie dni, gdy trzeba, nie wiem, jeśli to możliwe, być może to są nasze dzieci, przygarnąć do serca jedno czy drugie, szepnąć do ucha, modlę się za ciebie. Wiesz, jakbym pragnął, jakbym pragnęła, żeby wasze życie się zmieniło. I wtedy, jeżeli my dzielimy się swoimi oczekiwaniami, a i w ten sposób upominamy, to wytrącamy tę taką podstawową broń, że drugi człowiek wie, że nie musi się bronić, bo jest kochany, tylko że kochany w prawdzie, kochany jako grzesznik, kochany jako osoba potrzebująca nawrócenia. Tak mi się wydaje.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dobrze.
Kto się do nas zadzwonił? Radio Maryja?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dozwonił?
Słuchacz Radia Maryja, długoletni, bardzo długo słucham Radia Maryja i telewizję trwam, oglądam. Bardzo dziękuję za audycję, dziękuję za połączenie. Mam takie pytanie. Małżeństwo niesakramentalne, co to znaczy? Prawdopodobnie mogą przyjmować sakramenty pod pewnymi warunkami. To znaczy takie białe małżeństwa, że nie współżyją ze sobą. No to takie pytanie mam i chciałbym uzyskać odpowiedzi. Jest wybitny ojciec.
Dziękujemy i panu prosimy przejść na odsłuch, dobrze? Szczęść Boże.
Słucham.
Prosimy, ojcze tak. Profesorze.
No ta kwestia białego małżeństwa jest kwestią bardzo taką osobistą, intymną. Trzeba do niej bardzo delikatnie podchodzić, bo cóż, małżeństwo to nie tylko wymiar seksualny, to jest cała jedność życia. I chyba trzeba uważać, żeby jakoś w sposób taki arbitralny jeden z małżonków nie podejmował decyzji, bo to też nie będzie najlepsze rozwiązanie. Czasami to jest po prostu niemożliwe, bo wiemy, że to przerasta jakoś nasze siły, nasze możliwości, więc wtedy też by nie było sensu tego drugiego współmałżonka jakoś tak ranić. Tutaj ja naprawdę bym chyba radził takim osobom osobiście spotkać się z jakimś dobrym, mądrym kapłanem i z nim spokojnie porozmawiać, z takim kapłanem, który mógłby znać, mógłby wiedzieć coś więcej konkretnego o jednej, o drugiej osobie, bo tutaj, no cóż, to jest jakaś bardzo intymna relacja i my nie możemy tak z góry powiedzieć, że to dopuszczalne, niedopuszczalne. Jeden to udźwignie, drugi nie da rady i z tym musimy się liczyć.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
No witam, i będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Taką mam problematykę, bo...
A kto się do nas dozwonił?
Jerzy. Jerzy z Warszawy.
Proszę bardzo.
Mam taką problematykę, bo Pan Jezus wybacza wszystkim ludziom, tak naprawdę. I wszyscy ci, którzy do tej pory tak naprawdę dzwonili, no fajnie, wszyscy fajnie opowiadają, wszyscy fajnie mówią. Tylko, że tak, że mijamy się tak naprawdę z tym wszystkim z miłością, bo jeżeli człowiek, który wybaczył mężowi, byłemu mężowi małżonce, prawda, jeżeli wybaczył, no Pan Jezus wybaczył wszystkim ludziom tak naprawdę w tym wszystkim, na każdy grzech. Nawet największemu przestępcy na krzyżu, po lewej czy po prawej stronie, wybaczył, prawda? Grzech jeden z 10 największych, wiadomo, no cudzołóstwo, śmierć zadana drugiemu człowiekowi, prawda? Została zadana. No, ale Pan Jezus wybaczył to wszystko. I teraz rozmawiamy o cudzołóstwie, prawda? No jest to grzech, wiadomo. Ludzie postępują źle, postępują bardzo źle, prawda? Ale czy takiemu człowiekowi też nie można wybaczyć, tylko go po prostu ocenić? I to jest takie moje po prostu pytanie, bo ja jestem człowiekiem na przykład przeszkodzonym względem kościoła, wiary i tak dalej, i tak dalej. I ciężko mi jest tak naprawdę o tym wszystkim mówić. I tak trochę mi wszystko to dziwnie brzmi, no bo są wszyscy jakby inni ludzie lepsi, a są i ci gorsi, którzy popełnili ten błąd, żałują za swój jakiś grzech, prawda, który popełnili, bo zbłądzili w pewnym momencie. I czy takiemu człowiekowi to nie można wybaczyć? Jak to się ma w tym wszystkim? Przepraszam, że tak wydzwaniam na audycji i tak źle się w tym wszystkim czuję. Ale chciałbym taką usłyszeć odpowiedź na tą całą sprawę. Bo wszyscy są mądrzy, ale człowiek żyje w grzechu i żałuje za niego. I nie może dostąpić odpuszczenia tak naprawdę. Jak się poruszać w tym wszystkim życiu, kiedy mogę jutro umrzeć, ale mogę umrzeć za 40 lat. Jak poruszać się przez te 40 lat, kiedy jestem w tym grzechu, a chciałbym pójść do Pana Boga tak naprawdę. Dziękuję serdecznie. I nie zawracam głowy już na antenie. Dziękuję.
Dziękujemy. Chcę powiedzieć panu Adamowi, że pan nam głowy nie zawraca. Po to jest właśnie Radio Maryja, żeby pozwolić każdemu człowiekowi się wypowiedzieć, a szczególnie temu, którzy są takiemu, który znajduje się w sytuacji trudnej. Zapewniam pana, że właśnie szczególnie dla takich jak pan jesteśmy. I teraz poprosimy o komentarz
proszę
ojca
pana
profesora.
Bardzo serdecznie dziękujemy, że Pan zadzwonił. Ja chcę powtórzyć tutaj za ojcem rektorem, że absolutnie Pan nie zawraca głowy. Z największym szacunkiem, bo i w Pana głosie wiele słychać, i Pana pytanie pozwala wiele zrozumieć. Ale gdy chodzi konkretnie, proszę Pana, co Pan, albo może tak, Pan Jezus wszystkim przebacza i to jest prawda, tylko są warunki tego przebaczenia. Żal, tutaj Pan czuje żal, zresztą Pan o tym powiedział. Tylko, że żal to nie jest tylko emocja, to nie jest nawet trud życia, ale z żalem powiązane jest postanowienie poprawy. postanowienie zmiany życia. Ja przypuszczam, że pana życie tak się pokomplikowało, że to się w tym momencie nie da zmienić, bo by były cierpienia dla innych, być może dla dzieci, dla najbliższej panu osoby, z którą pan żyje, jak z żoną, i to się w tym momencie nie da. Więc cóż można zrobić? Należy robić wszystko, co możliwe, czyli być dobrym mężem, być dobrym ojcem, starać się chodzić do kościoła, modlić się, a resztę zostawić Panu Bogu. My, proszę Pana, ani ja, ani ktokolwiek, nie jesteśmy właścicielami prawdy o małżeństwie. No, z całym, naprawdę szczerym szacunkiem dla Pana, jeszcze raz dziękuję za ten telefon, bo on jest bardzo ważny, trzeba powiedzieć, że grzech jest grzechem. I tu jest właśnie ten problem, że czasami są w życiu takie sytuacje, nie tylko cudzołóstwo, są też inne sytuacje, gdzie człowiek tak sobie skomplikuje życie, że tego już się nie da zmienić, nie da się naprawić. My po ludzku mówimy nie da się, bo my możemy tylko mówić to, co nam Pan Jezus polecił mówić. Ale Pan Jezus jest żywy, kochający. Może ja bym Panu opowiedział taką legendę, którą opowiadają misjonarze. Opowiadają, że gdzieś w hiszpańskim mieście nad konfesjonałem wisi Chrystus na krzyżu. I przychodził człowiek, spowiadał się raz, drugi, dziesiąty z tego samego. I wreszcie kapłan mówi, nie widzę żadnej poprawy. Ja ci nie mogę przebaczyć. I miała figura Chrystusa ożyć, ręka oderwać się od krzyża. I rozległ się głos, ale ja ci przebaczam. To jest tylko legenda. Ale jak w każdej legendzie jest też dużo prawdy. Proszę Pana, z największym szacunkiem jak potrafię i najszczerzej jak do brata. Proszę starać się być najlepszym mężem jak Pan potrafi, najlepszym ojcem jak Pan potrafi, a któregoś dnia, gdy zajdzie Pan na drugą stronę życia, gdy spotka Jezusa Chrystusa twarzą w twarz, tam się Pan dowie, co o Panu myśli Chrystus. I ta legenda może się powtórzyć w Pana życiu, czego Panu z całego serca życzę.
I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. To się zadzwoni.
Ja chciałam zapytać, jak reagować, gdy zwrócić uwagę w rodzinie, że nie można żyć bez ślubu, prawda? I od razu otrzymuje się odpowiedź, ale to moja sprawa. I to jakoś chyba tak już jest, nie tylko od młodej osoby, ale w ogóle tak uważa rodzina, która ją wychowała, że zwrócić uwagę nie można, bo to jest sprawa osobista i ja się nie mogę do tego wtrącać, a równocześnie Pismo Święte z nami. Jeżeli ktoś nie upomni, to się potępi i tak dalej. No a poza tym, czy to nie jest prawie grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Nie wiem, jak to w tej chwili jest z tą przebaczaniem grzechu, jeżeli się zupełnie świadomie żyje w związku takim, z myślą o ślubie, ale wcześniej bez.
Odpowiedź jest bardzo trudna, ponieważ ludzie są skomplikowani i pewnie, że od strony intelektualnej ma pani rację. Ten ktoś mówi, nie powinien tak mówić. No ale co my temu komuś zrobimy? Jesteśmy bezsilni. Możemy tylko modlić się za tę osobę, trwać przy Chrystusie i Chrystusa pocieszać, że tacy ludzie są nieczuli na Niego. Tutaj czasami pewnie ta dzisiejsza postawa, ona gdzieś bierze początek w wychowaniu. Przecież różne postawy, one powoli, powoli narastają. Dzisiaj jesteśmy bezsilni, ale może, gdy ten pan Jan był małym Jasiem, można było go inaczej wychować. I nie mówię po to, żeby winę złożyć na rodziców pana Jana, ale mówię po to, żeby rodzice jakiegoś innego małego Jasia, którzy nas dzisiaj słuchają, nie bali się od małego Jasia wymagać.
I odbierzmy już ostatni telefon, z racji, że program już dobiegł końca. Prosimy bardzo, ostatnia szansa dla słuchaczy. Ciekawy, kto jest tym szczęściarzem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto się do nas dozwonił?
Piotr z Lublina.
Witamy, prosimy bardzo.
Znaczy, ja tylko chciałem dać takie krótkie świadectwo swojego życia, bo po 15 latach małżeństwa właśnie też się tak wszystko rozwaliło. Mieliśmy czwórkę dzieci, znaczy się mamy czwórkę dzieci wspaniałych. No tutaj żona akurat poznała innego mężczyznę i zaczęły się te wszystkie sprawy sądowe. Doszło nawet do unieważnienia małżeństwa przez pierwszą instancję. Jednak ja, tak jak tu ojciec profesor wspominał, sumienie po prostu nie dawało mi spokoju, że to wszystko było zawarte ważne. Odwołałem się do drugiej instancji, gdzie mogę powiedzieć, że zostało to orzeczone tak, jak powinno być. Choć dla mnie było bardzo to takie dziwne, że po 15 latach małżeństwa sąd w pierwszej instancji w ciągu niecałego roku unieważnił to małżeństwo. Właśnie tak, jak tu ojciec wspominał, ze względów psychicznych. Znaczy, jest ten kanon, to ojciec na pewno wie, że byłem niezdolny do podjęcia obowiązków ojca i męża. Jednak właśnie nie związałem się z nikim innym, tylko właśnie poświęciłem się Bogu. Częsta msza święta, modlitwa. I teraz no można powiedzieć, że no, mam spokojne sumienie, że nie dopuściłem właśnie do unieważnienia sakramentu. I tak przychodzi mi na myśl, że wielu ludzi, bo jest wiele przypadków właśnie w Polsce, gdzie ludzie wykorzystują ten przepis prawa kanonicznego. Chcą sobie po prostu uspokoić sumienie, że dobrze robią, że co tam inni chcą od nich. Także to taka moja refleksja. No, temat ciekawy jest. Zacząłem słuchać od niedawna i tak próbowałem się dodzwonić. Cieszę, że mi się udało. Także trzeba po prostu zaufać Bogu i ja mam nadzieję, że być może to jeszcze wszystko się zmieni. Może to już tyle czasu upłynęło od tych wszystkich spraw. Chcę tylko powiedzieć, że no, tak jak z dziećmi mam nawet dobry kontakt, ale modlę się za swoją żonę, za jej partnera, żeby no, gdzieś przyszło to opamiętanie się, aby nie żyli w grzechu. To tyle mojej refleksji. Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu Piotrowi. Prosimy ojca profesora.
Bóg zapłać za ten telefon. Myślę, że częściej musimy sobie uświadamiać, że małżeństwo, tak jak to tę świadomość nam przypomnieli ci narzeczeni przejeżdżający koło Sanoka, że małżeństwo to piękna sprawa, że to wielki dar. To nie jest najważniejsze, że trud, że wymagania. To jest wielka łaska. Ojciec Święty Benedykt XVI, przemawiając do Doroty Rzymskiej, przypomniał, żebyśmy uważali, żebyśmy nie poddali się takiej mentalności rozwodowej. Marzeniem każdego jest, kto naprawdę kocha, żeby miłość była na zawsze. To jest jakaś podstawowa cecha prawdziwej miłości. I warto, żebyśmy to o tym zawsze pamiętali i to kształtowało nasze życie. A cóż, Bóg nie zapomina tych, którzy są wierni Jego prawu. Myślę, że Pan już wiele doświadczył i jeszcze więcej doświadczy dobroci Boga.
I tak dobiegły końca rozmowy niedokończone. Małżeństwo, dzieje pięknej miłości, to w ramach tego cyklu. Dzisiaj rozmawialiśmy o trudnych, ale bardzo dla nas ważnych sprawach, mianowicie jak ma się sprawa sakramentów świętych wobec osób rozwiedzionych. Naszym gościem był, jest wciąż ojciec profesor doktor habilitowany Kazimierz Lubowicki, misjonarz Maryi Niepokalanej. Tak na zakończenie pewna myśl, ja mając świadomość, że jest mało czasu, ale bym też, może niech to będzie konkludująca myśl, w tych wszystkich telefonach wiele oczywiście było różnych myśli, ale one też chyba w całość się składają. Ja zwróciłem między innymi uwagę na taką sprawę, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość współczesnych małżeństw. I szczególnie w tej chwili się zwracam, może i mam na myśli tych, którzy no, czują się w tej sytuacji, jak to tej nieregularności, jest im bardzo przykro, że nie mogą na przykład mówić o tych sytuacjach, jak ci, którzy czekają już może za kilka dni, za kilka tygodni na swoje małżeństwo, gdzie z takim pięknym optymizmem podchodzą do tego, co ich czeka. I co jest takie, jest piękne. Nie wszystkim się udało, ale też chcemy powiedzieć, że drodzy, nie znajdujecie się w drodze bez wyjścia, bo Kościół was nigdy nie zostawił i nie zostawi samych. Nie będziecie nigdy na marginesie Kościoła. Jesteście w modlitwach, jesteście obdarzeni tym wsparciem. Kościół chce być przy was. Ale właśnie w tym zwracam się teraz i myślę o tych wszystkich, którzy zapominają albo lekceważą, że za jakość rodziny są odpowiedzialni. Właśnie pani Joanna ze Stanów Zjednoczonych, bardzo się ucieszyłem, że osoba, której związek małżeński błogosławiłem, odezwała się. Jest to naprawdę bardzo miłe i ojcze profesorze, myślę, że możemy wyznać jako kapłani, że naszym największym pragnieniem jest, kiedy błogosławimy związki małżeńskie, to w pewnym sensie, żebyśmy mieli szczęśliwą rękę, to znaczy, by wasze małżeństwa były zawsze szczęśliwe, żeby łaska Boża nigdy was nie opuściła, ale ona nie opuszcza, to tylko my czasami się na łaskę Bożą zamykamy. Ale przy tej okazji do wszystkich małżonków, kochani kapłani, ci, którzy są do waszej dyspozycji, my za was naprawdę się modlimy i was bardzo wspieramy i też cierpimy, kiedy nieszczęścia w waszych małżeństwach, w waszych rodzinach mają miejsce. Ale już teraz zwracam się do ojca profesora. Właśnie ta nasza odpowiedzialność wszystkich rodziców, ale też państwa. Myślę, że nie wolno nam o tym milczeć, bo wielu nawet, widzimy, są programy już w tej chwili wyborów prezydenckich i są ludzie, którzy nawet będą mówić, że w programie będzie troska o rodzinę. Ale jak widzimy w naszym katolickim kraju, różnie to jest. Czy też ile mamy półsierotów, ktoś do tego też doprowadza, że wciąż młode małżeństwa opuszczają i czasami nie w kompletnie, ale pojedynczo wyjeżdża mąż, wyjeżdża żona i wiemy, że to jest właśnie wiedzenie na pokuszenie. I jeżeli takiej sytuacji nie zaradzamy, też ponosimy odpowiedzialność i to musi też dzisiaj na antenie Radia Maryja wybrzmieć. Ale tak na koniec, konkludujący głos, ojcze profesorze.
Konkludujący głos. Ewangelia małżeństwa i rodziny. Życzmy wszystkim, tym, którzy mają zawrzeć małżeństwo, tym, którzy żyją już od lat, aby odkrywali coraz bardziej głębie, piękno małżeństwa. My, tak się złożyło, dzisiaj mówiliśmy o sytuacjach trudnych, ale małżeństwo nie jest stworzone dla sytuacji trudnych. Jak widzimy w Księdze Rodzaju, źle, żeby człowiek był sam. I Bóg stworzył żonę dla męża, męża dla żony, żeby żadne z nich nie było samo. I w ten wieczór tego wam życzymy i o to się modlimy, żebyście w waszych domach rodzinnych obok siebie nie byli sami.
Dziękujemy raz jeszcze.